Siema. Dzisiaj zweryfikujemy, w jaki sposób eksperci mogą sprawić, że metro w Nowym Jorku będzie great again. Sprawdzimy, czy da się wygrać w sądzie z bogatymi debilami gadającymi głupoty i zweryfikujemy też, czy w Hollywood ktoś jeszcze ma mózg, czy nikt już nie przejmuje się prawdziwą historią ludzkości. Wprowadzimy również pierwszy stały segment podcastu i zobaczymy, w jaki sposób Pepsi i Cola wywiązują się ze swoich obietnic. A to jest oczywiście trzeci epizod. Tak mi się wydaje. Ostatnio opowiadałem wam o strzelaninie w metrze, która przechyliła szalę goryczy i sprawiła, że kwestia bezpieczeństwa podróżujących metrem była na ustach całego kraju. Amerykańscy eksperci jasno dali nam do zrozumienia, że w celu poradzenia sobie z problemem przemocy nie ma prostego rozwiązania. Dlatego służby powinny zaostrzyć sprawdzanie toreb i plecaków, bo przecież nic tak nie wpływa na radosną atmosferę jak uciążliwa inwigilacja, przez którą spóźnisz się do pracy. A nie oszukujmy się, pewnie tego, który broń będzie miał, i tak tego dnia nie sprawdzą. Chciałbym zobaczyć statystyki takich przeszukań i miło bym się zaskoczył, jeśli kolor skóry nie jest decydującym czynnikiem, według którego służby decydują się kogoś przeszukać. Wśród ekspertów pojawiły się też głosy, że należy zająć się bezdomnymi i chorymi psychicznie, którzy korzystają z metra jak ze schroniska. I okej, to jest racja. Tak być nie powinno i takim osobom należy starać się pomóc. Niestety nie ma żadnych danych, które potwierdziłyby, że osoby chore i bezdomne częściej popełniają przestępstwa, wręcz przeciwnie. Można by powiedzieć, że takie osoby często padają ich ofiarami. Przecież dużo łatwiej jest zrobić krzywdę osobie, która leży w cieniu, nieuchwycona przez kamery, a wiemy dobrze, że jeśli chodzi o zabawę w chowanego, najwięcej kryjówek znajdziemy pod ziemią. No, może nie najwięcej, ale najlepsze zdecydowanie. Ktoś padł więc na pomysł wymiany oświetlenia w metrze ze świetlówek na LEDy. Za tym miałaby iść zmiana całej infrastruktury. Wykorzystując przezroczyste materiały, można sprawić, że ciężko będzie popełnić przestępstwo w skryty sposób. Wymiana żarówek oprócz poprawy widoczności ma poprawić jakość nagrań z kamer monitoringu, których nowojorskie metro ma aż 15 tysięcy. Obvious rzeczą wydaje się zapewnienie barierek uniemożliwiających wepchnięcie kogoś na tory, czy chociażby popełnienie samobójstwa. Jeśli jednak oglądaliście House of Cards, to wiecie dobrze, że kandydaci na prezydenta lubią spychać ludzi na tory pod pędzący pociąg. Serial jest dość stary, dziwi więc, że taka innowacja miałaby być wprowadzona dopiero teraz. No ale nie oszukujmy się, oni wciąż nie ogarnęli, że wystarczy ograniczyć dostęp do broni. Mały disclaimer. Wiem, że ta kwestia nie jest taka zero-jedynkowa i ban na broń mógłby nieść poważne konsekwencje, ale od czego są regulacje, które w mniej restrykcyjny sposób mogłyby pozwolić Amerykanom na uzyskanie lepszych efektów? I jedziemy dalej. Bycie zamkniętym w pędzącej podziemnej puszce sprzyja też przestępcom seksualnym, a ci wątpię, że noszą dildo w plecaku, bo nawet jeśli, to jeżeli policjanci nie grali zbyt dużo gier, raczej nie zakwalifikują takiego przedmiotu jako broń. A nie wiem, czy jesteście na bieżąco z rynkiem dildosowym, ale niektóre to są naprawdę mogące zabić potwory. Przeciwdziałanie seksualnym predatorom nie jest niczym łatwym, dlatego w Nowym Jorku od 2020 roku organizowane są specjalne szkolenia mające pomóc przeciwdziałaniu takim sytuacjom. Mieszkańcy mogą w ten sposób nauczyć się, jak poradzić sobie z zagrażającą nam czy komuś innemu osobą. Możemy już w zasadzie uznać, że te serie szkoleń przyniosły efekty, bo w 2020 roku między październikiem i grudniem 10% podróżujących zgłosiło, że padło ofiarą przestępcy seksualnego, a w 2022 roku było to niższe 7%. W kolejnych latach zobaczymy, jakie efekty tego typu szkolenia mogą przynieść długoterminowo, jednak już teraz eksperci apelują, że wiedza przekazywana na nich musi być weryfikowana, bo jeśli zachęcimy zbyt wiele osób do reagowania w sytuacjach zagrożenia, może dojść do eskalacji konfliktów lub do samosądów, gdzie osoba nie mająca władzy prawnej zwalcza przestępczość. Jak taką osobę nazwiemy po angielsku? Nie. Niestety nie Batman, ale równie dźwięcznie brzmiące vigilante. Ale czy eksperci mają pomysł, jak uniknąć tego zjawiska? No mają. Uznają, że w metrze powinni pojawiać się nie tyle uzbrojeni po zęby żołnierze, a chociażby wyróżniający się z tłumu pracownicy, którzy mogliby po odpowiednim przeszkoleniu starać się rozładowywać atmosferę między ludźmi. Chyba tylko wariaci po ostatnich medialnych doniesieniach spróbują wnieść do metra broń. Ale bronią tych najgroźniejszych wariatów bywają słowa, o czym dotkliwie przekonała się matka z córką, które brały udział w liczeniu głosów podczas prezydenckich wyborów w 2020 roku. Czemu się zgłosiły? Pewnie chciały sobie dorobić. No, albo zrobiły to z poczucia misji obywatelskiej. zdarzyły się jednak głosy, że kobiety miały w tym inny cel – fałszowanie wyborów. Tutaj muszę wam dodać odrobinę backgroundu, ale obiecuję, że będzie krótko, bo widzicie, wspomniane panie, których nazwisko brzmiało Freeman i Moss, liczyły głosy w niebyle jakim stanie, bo w stanie Georgia. Jeśli nie wiecie, jak działają wybory w Stanach Zjednoczonych, to może kiedyś wam o tym opowiem, ale na dzisiaj jedyne, co musicie wiedzieć, to to, że głosowania odbywają się w poszczególnych stanach. W jednych łatwiejsze zwycięstwo jest dla demokratów, a w innych dla republikanów. Kampania prezydencka ma więc tendencję do skupiania się na tych regionach, w których szanse są mniej więcej wyrównane. W wyborach w 2020 roku w stanie Georgia wygrał kandydat demokratów Joe Biden. Wyprzedził Trumpa zaledwie 26%. Można więc powiedzieć, że przewaga była w zaledwie kilku głosach. Teraz jednak możemy wrócić do pani Freeman i Moss, które niefortunnie zostały uchwycone na filmiku w momencie, kiedy przekazywały sobie w ukryciu tajemniczy przedmiot. I jak dobrze wiemy, dzieci, które przegrają w grę, znajdują miliony wymówek, dlaczego akurat nie udało im się wygrać. Panie Freeman i Moss zostały taką wymówką dla Donalda Trumpa, który z radością powielał fejkowe informacje byłego burmistrza Nowego Jorku, Rudiego Giulianiego. Twierdził on, że panie Freeman i Moss przekazały sobie pendrive albo kabel USB, no i w ten sposób sfałszowały wyniki wyborów. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale prawda okazała się jednak dużo mroczniejsza. Nikt nie mógł się spodziewać, że kobiety wymienią się imbirową miętówką. No bo, kurwa, kto lubi imbirowe miętówki? Od razu logiczniejszym wyjaśnieniem jest defraudacja wyniku wyborczego przez dwie czarnoskóre mieszkanki Georgii. Wyobraźcie sobie, jak olbrzymi wystryw hejtu wypłynął ze stajni republikanów, a jak wiemy, to gówno zbierało się tam od bardzo długiego czasu, a zostało jedynie spotęgowane przegraną Trumpa. Co zrobić w sytuacji, kiedy wysoko postawieni ludzie, którzy posiadają niewyobrażalne ilości pieniędzy, was publicznie zniesławią i wręcz zlinczują? A jedyne, co zrobiliście, to mieliście kiepski gust do miętówek. W jaki sposób kobiety, które chciały dorobić sobie gotówki na liczenie głosów, mają znaleźć pieniądze na niesamowicie kosztowny proces, który, żeby był skuteczny, kosztowny być musi? Tutaj cały na biało, na białym rumaku przyjeżdża Michael J. Gottlieb, prawnik, którego hobby to w zasadzie pomaganie ludziom, którzy zostali zniesławieni przez bogatych. Dzięki takiemu znakomitemu obrońcy, którego nazwisko można kojarzyć m.in. ze sprawami związanymi z Pizzagate, kobiety Freeman i Moss wygrały swoją rozprawę, a były burmistrz Nowego Jorku, Giuliani, miał zapłacić im 148 milionów dolarów kary. Powiecie sobie, zajebiście. Trochę pocierpiały, ale w sumie nie będą musiały sobie już dorabiać na liczeniu głosów, w zasadzie nie będą musiały w ogóle pracować. Niestety, Rudy Giuliani ogłosił bankructwo, przez co kobiety nie zobaczyły ani złamanego centa. Obecnie przeciwko Giulianiemu rozpoczęły ponowny proces i miejmy nadzieję, że poniesie tym razem adekwatne konsekwencje i wypłaci wspomnianą karę. W dzisiejszym świecie łatwo jest rozpuścić o kimś plotkę i oglądać, jakie żniwa zbiera, jednak wykorzystanie swojej pozycji znanej osoby tylko i wyłącznie w celu uwiarygodnienia swojej narracji jest szczytem chamstwa i prostactwa. Na szczęście na świecie istnieją dobrzy ludzie, którzy nie boją się stracić trochę swojego czasu, żeby pomóc potrzebującym i dojebać debilom. A teraz zapraszam was na nowy segment, Dawka Etyki. W New York Times jest kolumna etyki. To dlaczego nie skorzystać z takiej bazy wiedzy, żeby w najgorszym wypadku czegoś się dowiedzieć, a w najlepszym nawet się czegoś nauczyć? Rubryka działa dzięki czytelnikom, którzy opisują swoje problemy natury etycznej i poruszają wybranych etyków i redaktorów do ciekawych dyskusji / konkluzji. Kto wie, być może kiedyś wy będziecie pisać do mnie takie wiadomości i stworzymy kółko dyskusyjne umarłych etyków. Piszcie śmiało na Instagramie albo na maila z opisu, a będziecie mieć szansę na anonimowe rozpoczęcie dyskusji. Tematem dyskusji tego tygodnia niech będzie historia. Wyobraźcie sobie, że jesteście u barbera. Słyszycie, jak inny klient wypowiada zdanie. Chciałbym, żeby wszyscy homoseksualiści zostali zgładzeni. Jak reagujecie? Bohater z wiadomości zdecydował się po prostu wyjść. Co go to jednak obchodziło? No, widzicie, jest gejem, a w swoich koszmarach jest w obozie koncentracyjnym z powodu swojej orientacji. Zupełnie zmienia perspektywę, co? Odpowiedź składała się z kolejnej historii, która nam do szczęścia nie będzie potrzebna. Wiemy dobrze, że w takiej sytuacji należy na spokojnie ocenić otoczenie i nie podejmować decyzji na gorąco. Jeśli uznamy, że otoczenie nie jest dla nas na tyle bezpieczne, żeby zareagować, to po prostu ze względu na swoje bezpieczeństwo / komfort warto się nie odzywać lub po prostu właśnie wyjść. Oczywiście, idealnie byłoby, gdyby wszyscy reagowali na nienawiść jakąś odpowiedzią, jednak nie warto przy tym narażać swojego bezpieczeństwa. inaczej. W większości przypadków nasz instynkt zareaguje i uchroni nas przed niebezpieczeństwem. U siebie jednak zauważyłem coś jeszcze zgoła innego. Zapomniałem już zastanawiać się nad oceną sytuacji, albo raczej ciągle uważałem ją za niebezpieczną i przez to nie reagowałem. Cieszę się, że to zauważyłem i od jakiegoś czasu nie boję się już reagować. Tylko trzeba wiedzieć, że czasami to po prostu nie ma sensu, a może ma zawsze sens, tylko to nihilizm jakiś przeze mnie przemawia. Nie zwracajcie na to uwagi, ale zobaczymy, jak szybko powiem, że dostałem w pizdę i nie było warto. Etyka stara się brzmieć tak, jakby była to prawda objawiona. I nieważne jak się staram, nie mogę przestać się tak czuć. Pamiętajmy jednak, że nic taką prawdą nie jest, ale staje się tym, jeśli o tym rozmawiamy i próbujemy empatycznie zrozumieć drugiego człowieka. A jak wiemy, w internecie jest to powszechne zjawisko. Dlatego porozmawiajmy o czymś jeszcze. Powiedzmy, że jesteście w sklepie. Zauważyliście, że macie mniej gotówki niż założyliście, ale z jakiegoś powodu nie macie możliwości zapłacić kartą. Prosicie więc kasjerkę, żeby przestała naliczać rzeczy, jak będzie 120 zł na kasie. Jest już 118 i do kasy podchodzi kobieta. Mówi, że zapłaci za tą resztę zakupów. Chwilę się wahacie, ale widzicie, że nie będzie to dużo kasy, więc w końcu się zgadzacie. Wyszło 133 zł, git, może nawet poprosicie tę osobę o numer i blikniecie te 15 zł, a nawet 30 w podziękowaniu. Sięgacie po portfel. Kobieta dopłaca w tym czasie pieniądze i odchodzi. Kładziecie wyciągnięte pieniądze, a kasjerka mówi wam, że git, tamta pani zapłaciła całość. Jak się wtedy czujecie? Cieszycie się, bo w sumie miło? Czujecie poczucie winy, że ktoś uznał was za biednych, a wam się wydaje, że im na pewno bardziej przydałyby się te pieniądze? Jak poradzicie sobie z faktem bycia ocenionym przez losową panią jako biedny na tyle, że ta zapłaciła za wasze zakupy? No bo to też niby miło, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu trochę creepy, bo co jeśli zadzwoni nas za 3 miesiące, ma twój numer, bo jak zwykle zapomniałeś karty sklepowej i podawałeś podawałeś całej kolejce swój numer telefonu 3 razy, bo kasjerka nie dosłyszała, a ty bardzo chciałeś kupić te 5 kejserek w cenie 3 i 4 maso po 5,99 przy zakupie 8, ale nie doczytałeś i teraz zapłacisz wyższą cenę. Kobieta dzwoni i prosi, byś mordował za pieniądze. Ja pierdolę, jeśli ktoś tu jeszcze jest, to napiszcie marchewka w komentarzu na wybranej platformie podcastowej, a jak wasza platforma nie obsługuje komentarzy, to po prostu o tym pomyślcie, a ja będę wiedział. Napiszcie też, co jest waszym triggerem, coś takiego, przy czym niezależnie od swojego bezpieczeństwa zawsze będziecie bronić, na przykład z jakiegoś powodu dla niektórych taką osobą jest Taylor Swift. Teraz zakończymy już etyczny kącik i płynnie przejdziemy do kolejnego tematu, który na ten tydzień przygotowałem. To temat, o którym od czasu do czasu robi się głośno, a chodzi o wartości historyczne przekazywane nam przez filmy i seriale. Jeśli usiądziecie do seansu nowego Willy'ego Wonki, to rzucić w oczy mogą wam się pewne niespójności historyczne. I nie, nie chodzi mi tutaj o latające czekoladki i samą baśniowość świata przedstawionego, bo widzicie, niektórym osobom przeszkadza to, że w filmie grają czarnoskórzy aktorzy. Tworzy to niespójność historyczną, bo wiecie, kraina przedstawiona w filmie mocno stylistycznie nawiązuje do epoki wiktoriańskiej, kiedy te osoby czarnoskóre nie były spotykane na londyńskich ulicach. Zapomnijmy na chwilę o innych abstrakcyjnych rzeczach, które w filmie możemy napotkać i skupmy się na wspomnianym problemie pomieszania prawdy historycznej. Dlaczego więc Hollywood zapomina o tej prawdzie i wszędzie wpycha osoby różnej narodowości? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nikt o historii nie zapomina, po prostu nie każdy obiera sobie za cel przedstawienie świata takim, jakim był on w rzeczywistości. To jest jednak zależne od twórców, bo spójrzmy na takiego Szoguna, który obecnie wychodzi na Disney+, i którego pochłanianie sprawia mi olbrzymią przyjemność. Nie jestem ekspertem w historii Japonii, jednak od samego początku widać, że twórcy serialu za punkt honoru obrali sobie rzetelność historyczną tam, gdzie się da i jest to zdecydowaną wartością. Jednak mimo to nigdy w rozmowie z kimś nie powiem ze 100% pewnością, że wiem, jak wyglądało kiedyś życie w Japonii, tylko dlatego, że obejrzałem serial, który próbował o tym opowiedzieć. Co innego, jeśli mówimy o filmie historycznym czy kostiumowym. Tutaj jesteśmy w stanie zaakceptować dubbing, który nie będzie spójny ze światem przedstawionym, ale nie powinniśmy akceptować rażących błędów historycznych, bo jeżeli dzieło samo mówi, że stara się wiernie oddać życie w Polsce w czasach chrztu Polski, to Mieszko I nie powinien być raczej grany przez czarnoskórego aktora. Jednak czepianie się takich rzeczy w tekstach kultury, które nie miały być poświęcone celom edukacyjnym, raczej sugerować, że to osoba czepiająca się jest problemem, a nie samo dzieło. Częstym argumentem jest, że ten zły Netflix, czy ta inna, tu wstaw nazwę dowolnej złej platformy streamingowej, wymagają wprowadzania takich zmian, a najchętniej to nie zatrudniliby żadnego białego aktora. Tylko czy ktoś słyszał, żeby Netflix coś takiego wymagał od zatrudnionych twórców? Wiadomo, korporacje wykładają hajs na to, by popkultura mogła w ogóle powstawać, więc zawsze mają coś do powiedzenia, ale jeśli ingerencja platformy w dzieło byłaby zbyt duża, to nikt nie chciałby dla nich kręcić filmów. W Toruniu co roku odbywa się festiwal Camera Image, na który zjeżdżają się ludzie z całego świata. I na tym festiwalu miałem okazję poznać osobę bezpośrednio pracującą dla Netflixa na potrzeby odcinka, nazwijmy go Johnem. John zajmuje się podejmowaniem decyzji co do tego, jakim sprzętem kręcone będą filmy, którymi się zajmuje. Jednym z filmów, nad którymi pracował, była francuska produkcja Netflixa Athena i dopytywałem go, jak duży miał wpływ na końcowy efekt zarówno on, jak i cały ten mityczny Netflix. Z jego słów wynika, że oczywiście zdarzają się sprzeczki pomiędzy nim a reżyserem, co do tego chociażby jakiego sprzętu używać. Jest więc możliwe, że merytoryka utworu jest również analizowana i ktoś z Netflixa może zwracać uwagę na pewne rzeczy, ale na końcu to jednak autor dzieła podejmuje decyzję, co z nim zrobić i jakich aktorów zatrudnić. Jestem 100% pewny, że wpływ platform nie wygląda nawet w połowie tak agresywnie, jak niektórym się wydaje, ale cóż, pewnie nie dowiemy się nigdy tego, jak jest naprawdę. Odejdźmy już dzisiaj od popkultury i spójrzmy na produkcję cukru. No bo wiecie, gdyby nie cukier, słodkie napoje gazowane nie byłyby tak dochodowym biznesem, a jak wiemy, korporacje nie boją się wykorzystywać małych, by ciągle zaliczać wzrosty, no i nie inaczej sprawa wygląda w przypadku Pepsi i Coli, które w 2019 roku dokonały audytów warunków pracy w Indiach, gdzie zbierana jest trzcina cukrowa, z której następnie robione są hałdy cukru. Jak myślicie, jakie są warunki pracy w takim miejscu? Pewnie nie ma dostępu do bieżącej wody, pracuje się w pełnym słońcu, no i na pewno zatrudnia się dzieci. No więc tak, macie rację. Ale to niestety nie wszystko, bo są osoby, które cierpią najbardziej ze wszystkich. Kobiety. Czemu uważam, że kobiety cierpią bardziej niż dzieci, które pozbawione dzieciństwa od małego muszą napierdalać w okropnych warunkach? No bo widzicie, przemysł cukrowy w Indiach jest bardzo skomplikowany, a zaczyna się od mężczyzny, który ma samochód albo cokolwiek, co jeździ. Taki mężczyzna zbiera z okolicznych wiosek kobiety, zatrudnia je i przywozi na farmę, gdzie w pocie czoła cały sezon pracują. Do tego momentu nie różni się to mocno od pracy w szklarni w Polsce, jednak różnice pojawiają się w wypłatach, bo widzicie, one płacone są w Indiach w przód. Dostajecie więc wypłatę i musicie ją odpracować. Musicie więc się liczyć z tym, że jeśli zachorujecie i nie przyjdziecie do pracy, to nie dość, że zostanie wam to doliczone do długu pracodawcy, to dodatkowo zapłacicie za to karę. Patologiczne, nawet bardziej od umowy zlecenie, ale trzymajcie się, bo jest jeszcze lepiej. No bo jak myślicie, kto najczęściej musi chodzić do lekarza? Kobiety. Wymagają częstych wizyt, chociażby u ginekologa, no najczęściej z powodu dużej ilości ciąży, które zaczynają się już w wieku nastoletnim i które donoszone są w tragicznych warunkach, cały czas podczas pracy na polu, bez dostępu nawet do bieżącej wody. Z jakiegoś powodu kobiety w ciąży nie powinny się dużo stresować, a już na pewno nie pracować fizycznie. Ale później kobiety, które mają bolesne miesiączki lub inne problemy, które wymagają od nich częstych wizyt u ginekologa, to dostają radę od lekarza. Histerektomia, czyli usunięcie macicy jako rozwiązanie wszystkich problemów, na które zadłużonych pracownic po prostu nie stać. Wiecie, ile kobiet się na to decyduje? 1/3 wszystkich w ten sposób pracujących, a wiele z nich ma później powikłania, przez co tej decyzji ostatecznie żałuje. W jednym przypadku pacjentka, której powiedziano, że nie ma wyjścia i musi poddać się operacji usunięcia macicy, żeby rozwiązać problemy z miesiączką, kobieta więc zdecydowała się na operację, a po fakcie jej wyniki badań zostały przekazane dwóm niezależnym profesorom z brytyjskich uniwersytetów, którzy zgodnie potwierdzili, że histerektomia nie powinna nawet być w tej sytuacji brana pod uwagę. Takich historii z pewnością jest więcej, jednak możemy nigdy o nich nie usłyszeć, a wydawać by się mogło, jakby zarówno lekarze, jak i pracodawcy kobiet spiskowali tylko po to, żeby kurek z cukrem mógł być nieustannie odkręcony na pełną pizdę. Podejrzewam, że niewiele kobiet wycięłoby sobie macicę, nawet jakby miały obiecane miliony dolarów nagrody. A kobiety w Indiach robią to po to, żebyś ty mógł się napić kolki. Korporacje oczywiście dzięki swoim audytom wiedzą, jak wygląda sytuacja na plantacjach i obiecują z tym walczyć, jednak dzięki sprytnym sposobom zatrudnienia nikogo nie da się pociągnąć do odpowiedzialności, a kobiety bez szans na edukację są i będą wykorzystywane. What a time to be alive. Dzisiaj nie skończymy pozytywnym akcentem, bo nie zawsze jest na to miejsce. Dam wam więc możliwość spojrzenia przez pryzmat przemysłu cukrowego na wasze życie i być może chociaż na chwilę uda wam się z niego pocieszyć. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia.